Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczęliśmy nowy dzień. Jak zawsze przywitajmy go, znacząc się znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Państwa, nasi goście zgodnie z zapowiedzią będą do Państwa dyspozycji już za chwilę w naszym studiu. Temat spotkania przyszłość polskiego rolnictwa widziana przez poszczególne ugrupowania parlamentarne, przez kandydujące do Sejmu i w naszym studiu kandydaci na posłów różnych ugrupowań będą Państwo mogli jeszcze dalej dyskutować przez najbliższą godzinę do godziny pierwszej w nocy, kiedy to rozpocznie się program adresowany do słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W dniu dzisiejszym rodzina Radia Maryja spotyka się w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze przy ulicy Aliny 17. Parafia ta obchodzi w tym roku 35. rocznicę swojego istnienia. Oto program naszego spotkania. Na godzinę 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja z tego terenu na spotkanie z Ojcem z Radia. O 18.10 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam inscenizacją słowno-muzyczną pod tytułem Szukałem Was w wykonaniu młodzieży parafialnej i zespołu szkół katolickich świętego Stanisława Kostki. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski, pasterz kościoła zielonogórsko-gorzowskiego. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski, który poprowadzi ksiądz prałat Jerzy Nowaczek, pierwszy proboszcz parafii budowniczy kościoła. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat duchowość eucharystyczna w życiu parafii. W rozmowach niedokończonych weźmie udział m.in. ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Drodzy słuchacze, w Zielonej Górze i okolicach bardzo serdecznie zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w tym spotkaniu. W imieniu księdza prałata Jana Pawlaka, proboszcza parafii oraz wspólnoty parafialnej i Radia Maryja. A w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości. 19 września w Kosmonosach w Czechach w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża. 26 września w Terliczce koło Rzeszowa w Sanktuarium Świętego Ojca Pio, gdzie posługę duszpasterską pełnią ojcowie kapucyni.
Witamy w nowym dniu wszystkich słuchaczy rodziny Radia Maryja. Witamy wszystkich tych, którzy dzisiaj są z nami na naszej debacie rolnej. Proszę Państwa, może tak pokrótce przedstawię jeszcze wszystkich tych, którzy dzisiaj są z nami, cały komplet naszych gości. Witam jeszcze raz ponownie bardzo serdecznie panią Małgorzatę Marchlewską z Gdyni, lista numer 1, okręg wyborczy numer 26, pozycja druga, szczęść Boże Pani. Witam pana profesora Jana Szyszko, lista wyborcza numer 6, Sprawa i Sprawiedliwości, okręg wyborczy numer 20, podwarszawski, pozycja czwarta. Witam, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pana Marcina Wońskiego z Inowrocławia, lista wyborcza numer 3, pozycja 24, ostatni numer na w okręgu wyborczym numer 4. Witam, to jest Liga Polskich Rodzin, szczęść Boże. Witam pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, okręg Krawieńsko-Włocławski, numer 5, lista numer 6, pozycja 3. Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Witam bardzo serdecznie pana Zbigniewa Grajowska, Samoobrony, lista numer 15, pozycja 10, okręg wyborczy numer 34, szczęść Boże, panu posłowie, oraz pana Wojciecha Szczęsnego-Zarzyckiego z Białej koło Wielunia, kandydat do Senatu z PSL-u, okręg wyborczy numer 11, pozycja 23, szczęść Boże, panu posłowie. Proszę Państwa, mieliśmy bardzo długie wprowadzenie zarówno w telewizji, jak i w radiu, dlatego myślę, proszę ojca, a przede wszystkim witam bardzo serdecznie ojca Piotra Andrykiewicza, któremu zawdzięczamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o debaty rolnicze. I zapraszamy od razu do telefonów. Wszystkich, którzy jeszcze ewentualnie mają jakieś komórki włączone, proszę o wyłączenie. I bardzo...
Telefon? Bardzo proszę.
Bardzo prosimy.
Halo?
Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Marianna z Zielonej Góry.
Witamy Panią Marianę.
Witam wszystkich Panów, witam serdecznie i chciałam takie pytanie zadać, szczególnie do Pana z PiS-u. Nie jestem politykiem, przede wszystkim powtarzam, nie jestem politykiem, ale interesuję się i słucham właśnie w szczególności rozmów niedokończonych, bardzo lubię słuchać. I takie pytanie mam, ponieważ wczoraj oglądałam film ten właśnie na okrągło, przy czym okrągło, jak to były tam, siedziały te sprawy okrągłego stołu. Zobaczyłam pana Kaczyńskiego, bo pilnie śledziłam ten film. A w ogóle miałam szacunek do pana Kaczyńskiego, ale teraz właściwie pytam, czy pan Kaczyński w ogóle, czy Prawo i Sprawiedliwość musi się łączyć z Platformą i chciałabym to, żeby mi to wytłumaczyć, dlaczego? Skoro jest tyle takich wspaniałych ludzi z innego ugrupowań, czy nie można by było ta prawica się nie połączyć, powinna tak, żeby to była rzeczywiście siła, tylko takie rozdrobnione wszystko i tą Platformę, a już na tą Platformę to naprawdę jest dzisiaj, to już tak latali tutaj u nas, że wszystkie parkany, wszystkie obklejone i latają z torbami ulotek, ściskają do kieszeń ludziom. To jest jakaś sekta. Ja mówię, czy skąd oni tyle pieniędzy mają? Ktoś im tych pieniędzy tyle ma, czy nie można ich sprawdzić, skąd oni pieniędzy? Komuś zależy bardzo na Polsce, żeby ją posiąść z powrotem. Tak moje takie odczucie to jest. I chciałbym, żeby pan wytłumaczył, dlaczego się musicie łączyć po prostu z Platformą. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani bardzo. Ja myślę, że tak, że na pewno będzie w Radzie Maria pan Kaczyński i wówczas będzie możliwość o odpowiadania na ten temat. My dzisiaj mamy przedstawicieli rolników.
To ja tylko dopowiem, panie Michale, pan Kaczyński, Jarosław, jak był tutaj, bardzo prosto odpowiedział. Żeby móc rządzić skutecznie, trzeba mieć większość. Czy ugrupowania prawicowe będą w stanie, nawet jeśli będzie to połączenie trzech nawet ugrupowań, stworzyć taką większość, żeby stworzyć samodzielnie rządzący, skutecznie rządzący rząd? Po prostu no zwyczajna arytmetyka i tyle, tylko tyle.
Ja myślę, że tak, że to jest odpowiedź, a poza tym, no jak będzie pan Kaczyński proponował, że ewentualnie wtedy może odpowiadać. Natomiast teraz byśmy odebrali kolejny telefon.
Oczywiście. Bardzo proszę. Halo? Prosimy bardzo. Halo?
Posłanec Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Franciszek Cieplak, Słudziska, Trzeci Zakon. Chciałem pozdrowić, pierwszy raz się dodzwoniłem. Chciałem pozdrowić brata dyrektora, wszystkich braci, redemptorystów, a tym panom i paniom powiedzieć, że jedności nie będzie, dopóki nie będzie jedności w rodzinie, w małżeństwie, w sąsiedztwie i w narodzie nie będzie, bo jak święty papież odeszedł i nie było, to już nie będzie. No, mi się wydaje, że to jest walka nie o byt, nie o życie materialne, bo było gorzej, ludzie żyli, szanowali się, a jest walka o dusze ludzkie i
tak, radzie. Ale wie pan co, to jest może taki no, szerszy temat, oczywiście, że jedność, ale jeśli nie mamy tego, co byśmy chcieli mieć, to trzeba to do tego dążyć, prawda? Próbujemy dlatego również się spotkać i dlatego też rozmawiamy. Czy pani chciałaby coś
pani, do tego, za to bardzo
tak,
proszę.
Bo skoro pan dzwoni i przedstawia się, że jest przez jego zakonu, to tym bardziej nie powinien używać jako argumentu odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II, bo to jest raczej dla nas szansa, że jest bliżej Boga. Po prostu no będzie właśnie na pewno orędował za nami.
Ludzie wierzący tak patrzą na tę sprawę. Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Cześć Boże, witam wszystkich.
Witamy.
Kameraman z Niemiec.
Witamy panie doktorze.
Doradcą przedakcesyjnym w ramach przystąpienia Polski do Unii i ja brałem udział w tym dramatu aż do końca. I w ramach naszych ekspertów z Niemiec zawsze dyskutowaliśmy do tego tematu. Czy Polacy są tak nierozsądni i akceptują to, co Unia wymaga w dziedzinie rolnictwa? No i większość powiedział, na pewno nie. Nie są tak idiotycznie. No, ale co się zdarzyło? Polacy podpisali wszystko. I teraz rezultaty są. jest wielka dyskusja. Jeżeli podróżę na wsi i zapytam, no jak czujcie się 2 lata temu, 600 zł dla ton pszenicy i teraz mniej niż 400, no nie dostanę odpowiedź. I jeżeli następna kwestia jest, wiecie, że ten pochwalony system dopłat bezpośredni jest tylko przejściowy, że polowa rolników wkrótce dostają 0 zł, większość o tym nic nie wie. I słyszałem tę dyskusję. Pięknie, jak oni tam prezentują, że jest potrzebne dać poparcie gospodarcze rodziny itp. I że KRUS i SUS nie trzeba wiązać. Ale moim zdaniem to tylko jest, jak my to nazywamy, biała maść. Bo problem wygląda inaczej. To, co jest potrzebne, że ten cały rozdział polityki europejskiej musi być zawieszony, najlepiej eliminowana. Dlaczego? Bo są przykłady, jak trzeba protektować rolnictwo. Japończycy to pokazują, Koreańczycy to pokazują. Trzeba eksportować protekcjonizm w dziedzinie rolnictwa i zamknąć granicy i może tylko przejściowo, że ta dumpingowa konkurencja skończy się. Oczywiście wiem, że to nie będzie łatwo. Oni będą tam podskakiwać w Brukseli i będą groźby, ale musicie przez to przejść. Jeżeli rząd stanowczo pokazuje, że jest stan wyjątkowy na wsi w Polsce. Oni to akceptują. I teraz, jak wygląda to, co partii polityczne anonsują? Od Andrzeja Lepera osobiście wiem, że on jest w stanie robić tą walkę z Brukselą. Czy Roman Dietl jest w stanie? Nie wiem. Może. Były minister Kalinowski na pewno nie jest w stanie. Dyskutowałem z nim nieraz i on w ogóle nie rozumie, jak ten atak strony Bruksela trafi do Polski. Może ten nowy ruch patriotyczny też jest w stanie, ale boję się, że ten próg 5% jest śmiertelny dla nich, ale zobaczymy. Ale i teraz mam pytanie. Ten reprezentant PiS-u, ten poseł Adanowski, czy on naprawdę wierzy, że PiS razem PO jest w stanie negocjować nowe warunki w Brukseli i tam będzie groźba i no, prawdziwa walka. I to nie, tam nie wystarczy pisać listy do Bruksela i poczekać miesięcy, aż oni odpowiadają w stylu widocznia. To jest normalnie. No, trzeba robić fakty dokonane. I po prostu zamknąć granicy i pokazywać, że inni też to robią. Ten przykład Japonia już cytowałem. I obserwujcie, co się dzieje. No, najpierw spróbują was szantażować. Ale jeżeli stanowczy jest opór, to funkcjonuje. Wasz rynek należy do was i wasi rolnicy są w stanie żywić naród 30 milionów ludzi sami i jest miejsce dla wszystkich przeżyć. Może nie 1,5 milionów, ale większość może przeżyć. Jeżeli ta polityka dalej w tym stylu, jak teraz jest kontynuowane, wkrótce, jak u nas w Niemczech będzie wyglądać sytuacja. Zamiast 1,5 milionów rolników będzie 300 tysięcy, jak u nas. U nas mieli okazję wędrować do przemysłu, ale ta możliwość u was nie istnieje. Jest piesie i wkrótce kończę. od tego czasu, że Polska zbliżała się do Unii, brakuje was 2,5 milionów dzieci w wieku od aż do 13 lat. Jaki dramat, jaka tragedia, ten nowy system. No prawie 7% narodów nie istnieje. Ludzie nasi, którzy produkowali dzieci, przestali to robić. Jaki dramat, nie ma dyskusji.
Panie doktorze, tylko tak, to jest trochę inny temat.
Tak, ale wracamy do pytania, czy ten
rozumiemy się.
Adanowski widzi możliwość, że Kaczyński razem PO robi twardą strategię wobec Unii. I moja odpowiedź jest jasna, na pewno nie.
Dziękujemy bardzo panu doktorowi.
Inni, którzy są w stanie, ale wątpię się. I no, dziękuję.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie przede wszystkim pana. Dziękujemy za ten głos. Pan Krzysztof Ardanowski jeszcze nie jest posłem, ale bardzo prosimy.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie i bardzo uważnie słucham wypowiedzi pana Karla Bedermana wtedy, kiedy jest w Polsce, również z anteny wielokrotnie się wypowiadał i wiele jego spostrzeżeń jest bardzo słusznych. Natomiast chcę powiedzieć tak, proszę państwa, Japonia i Korea, które zastosowały bardzo restrykcyjny system protekcji własnego rynku, czyli ochrony przed napływem żywności z innych krajów, są krajami bogatymi, które mają ogromne dochody ze sprzedaży samochodów, elektroniki, różnych dóbr konsumpcyjnych, dysponują ogromnymi nadwyżkami budżetowymi i stać ich na to, by zastosować drastyczną ochronę własnego rynku. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rolnictwo, to nasze rolnictwo jest w stanie wyżywić nie tylko 40 milionów ludzi. Nasze rolnictwo jest w stanie produkować żywności dla około 80 milionów ludzi. Niektórzy mówią, że nawet do 100 milionów ludzi. I co my z tą żywnością mamy zrobić? Owszem, my możemy zamknąć się przed napływem żywności z innych krajów i może to byłaby taka prosta pokusa, ale szansą polskiego rolnictwa jest eksport tej naszej dobrej, zdrowej żywności. Jeżeli wszystkie kraje, również Niemcy, w których mieszka pan Bederman, zrobiłyby dokładnie to samo, czyli zamknęły się przed napływem naszej żywności, to pytanie, gdzie polscy rolnicy, gdzie polskie rolnictwo ma tę żywność sprzedawać? Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje z Unią Europejską, Prawo i Sprawiedliwość w programie nierolnym, w programie zasadniczym, w swoim podstawowym programie politycznym zakłada bardzo twardą rozmowę z Unią Europejską. Na ile ona będzie skuteczna, to się okaże. To jest oczywiście, ja snułbym, czy budował zamki na piasku, twierdząc, że wszystkie działania się powiodą. Ale opinia, którą wyraża kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim prezes Kaczyński, jest jednoznaczna. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować w rządzie z liberałami tych zadań, które sobie postawiliśmy w programie, to po prostu PiS w tym rządzie więcej nie będzie brał udziału.
Pan Wroński, bardzo proszę.
Ja chciałem pozdrowić bardzo pana Karla Bedermana. Pamiętam dziesiątki spotkań, które się spotkaliśmy, ostrzegające przeciwko Unii Europejskiej, ostrzegające o warunkach. Zamknięcie granic, to jest protekcjonizm państwa, to jest dobre rozwiązanie, ale jesteśmy w Unii Europejskiej i nie możemy tego zrobić, żeby...
No nie, zamknąć, nie do końca, nie do końca. Ja myślę, że trzeba...
jakieś prawa zaporowe, czy coś nie, to w tej sytuacji byśmy musieli wyjść z Unii Europejskiej, żeby zrobić poczynić takie działania. No niestety, naród w referendum powiedział tak dla Unii Europejskiej. Jeżeli naród będzie tego chciał, to mi się wydaje, że należy zrobić referendum powtórne i wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, jeżeli taka będzie wola.
Bardzo proszę.
Prawo i Sprawiedliwość. Ja oczywiście całkowicie zgadzam się tutaj z panem Ardanowskim. Jest zupełnie inna sytuacja Korei, prawda, państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, o ogromnym dochodzie, a inna nasza. Natomiast tutaj odnośnie negocjacji, czy potrafimy, musimy negocjować, a chociażby z tego powodu, co tutaj pan Karl powiedział, a mianowicie z powodów demograficznych. Znaczy w tej chwili jest sytuacja taka, że mamy przewagę młodych klas wieku, to w tym szczególnie środowisku wiejskim. To środowisko wiejskie jest ogromnie zasłużone dla Polski, a równocześnie jest bezrobotne. W związku z tym za wszelką cenę musimy stworzyć stanowiska pracy, a to równocześnie z tego powodu, jak pan powiedział, że to jest środowisko i te młode klasy wieku niestety się nie chcą jak gdyby rozmnożyć, podobnie jak w Niemczech, a mianowicie w tej chwili mamy jak najmniejszą jak gdyby dzietność kobiet, a to świadczy, że za 25 lat może mieć kryzys demograficzny. Natomiast odnośnie negocjacji, powiem panu, że Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane do negocjacji, musimy przystąpić do negocjacji, może szczególnie w układach rolnych, to musi mieć to całkowita zgoda, eksporterem żywności, a nie importerem żywności. Mamy ogromne szanse być eksporterem dobrej żywności i w związku z tym do negocjacji trzeba przystąpić. Znamy się na tym nieźle. Byłem również i prezydentem największej konwencji gospodarczej, konwencji klimatycznej, byłem prezydentem COP 5 i w Bonn jednogłośnie wygrałem to stanowisko i głosowało na mnie ponad 180 państw świata. Jesteśmy przygotowani do tego, potrafimy negocjować i musimy negocjować.
Dziękuję bardzo pani Magdalena, bardzo proszę.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana naszego przyjaciela wieloletniego, który wiele dobrego dla Polski zrobił swoim głosem niezwykle trzeźwym i przytomnym. I ja się zupełnie zgadzam. W imieniu Ruchu Patriotycznego zapraszam pana Bedermana do stworzenia ogólnoeuropejskiego Ruchu Patriotycznego. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo jak słyszę w kółko, jak zaczarowani powtarzają panowie o negocjacjach, tak jakbyśmy byli w niewoli absolutnej, a przecież to nie jest prawda. Jeżeli sami popadamy w tę niewolę, to nasza sprawa, ale ja uważam, że niewoli żadnej póki co nie ma i pana głos jest niezwykle cenny. Co do progu morderczego, to rzeczywiście jest jak jest, ale uważam, że jeśli naród się ocknie, to jeszcze 2 tygodnie czasu ma na to, żeby się rozejrzeć, na kogo ma głosować. I krótko mówiąc, zachęcam do stworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu patriotycznego. Patrioci wszystkich krajów niech staną przeciw tej restrykcyjnej Unii Europejskiej i powinniśmy stworzyć nową, a zdaje się, że tak to już praktycznie wygląda.
Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Dajewszek, Samoobrona. Bardzo proszę.
Ja z dawnych lat znam pana Karla Bedermana. Spotykałem się w Gnieźnie u księdza prałata Jankowskiego. I tutaj dziękuję, że tak bardzo popiera samoobronę i w nas wierzy, że tylko my jesteśmy zdolni przeciwstawić się Unii Europejskiej. Dziękuję. I tutaj, jeżeli chodzi o kontakty gospodarcze i te biznesowe, to odbudowanie tradycyjnych więźni handlowych ze Wschodem. Także nie tylko my musimy, tak jak tutaj poprzednicy mówili, handlować z Unią Europejską, ale jest też wspólnota niepodległych krajów. Bliski Wschód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan PSPZ, pan Gazecki, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć tak, no jesteśmy zgodni do tego, co należałoby zrobić. Chciałbym takiej wspólnoty powyborczej, nawet jeśli PiS będzie współtwórcą rządu i będzie rządził, żeby wykorzystał to, że jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o program rolniczy, i był wspierany, ale też żeby miał siłę na tyle, żeby jeżeli nie powiedzie mu się, żebym miał możliwość opuszczenia tej koalicji, która by była niedobra dla Polski, bo to wyraźnie widać, że programy są bardzo różne i w kwestiach rolniczych wyraźnie widać, że nie po drodze PiS-owi z Platformą Obywatelską, żeby przekonał tutaj będący pan Krzysztof Ardanowski, prezes Izb Rolniczych, zresztą znamy się od wielu lat i znam jego stanowisko, żeby miał tą siłę sprawczą, przekonywującą w sprawach i kwestiach rolniczych, żeby nie dopuścić do realizacji takiego programu, który jest niedobry dla Polski i dla polskich rolników.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Poddaję głos.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca, pana rektora i dzisiejszych gości. Słuchałem dość uważnie prawie całej audycji i jak pan rektor wie, od lat z głęboką troską myślę o polskim rolnictwie, ale nie tylko myślę, bo będąc często w Polsce mam okazję nie tylko do rozmów, ale nawet bliskich kontaktach w rolnictwie. Sam nawet pomagam w pracy na roli i w związku z tym mogę się bezpośrednio przekonać, jak to wygląda. Nie są to tylko teoretyczne moje rozważania przy słuchawce czy mikrofonie. Więc dzisiejszej rozmowy pierwszą rzeczą to te przestrogi panów, które mówiły na początku szczególnie o tym, że szansą polskiego rolnictwa jest jego struktura oraz jego niezniszczenie poprzez chemię. Do tych głosów bardzo się przychylam. Polskie rolnictwo musi zostać obronione przed chemizacją, a więc próba wyjścia z tego młyna, jakim jest właśnie ten system przynęt i różnego rodzaju dotacji ze strony Unii Europejskiej. Oni wiedzą dobrze, że część rolników, na szczęście nie wszyscy, ale jednak część rolników bardzo będąca w biednej sytuacji te dotacje, taki zastrzyk tej gotówki niby ma sprawić, że część ludzi będzie za tym systemem Unii Europejskiej. Jest wiadomą rzeczą, że rolnictwo w krajach zachodnich jest zniszczone, a także, o czym była mowa, proszę zwrócić uwagę, katastrofy właśnie klimatyczne, jeśli chodzi o południową Francję, czy o Hiszpanię, czy Portugalię, nie doprowadziły do tego, że leżące w lepszej strefie klimatycznej obszary rolnicze Polski nie są w stanie wyeksportować tej żywności. Naturalnie to się wszystko dzieje za pomocą tego, że cała Europa jest w rękach koncernów, także różnych spółdzielni rolniczych, które są olbrzymie. Na przykład tutaj dla przykładu podam, że całe wytwarzanie, cała hodowla świń na terenie Niemczech jest sterowana z jednego banku, który powstał i został zrobiony. I mamy zresztą dowód tego, że to jest tak silna struktura właśnie biznesowa, nazwijmy ją delikatnie, że dzisiaj Niemcy dalej eksportują wieprzowinę do Polski, co przy obecnej sytuacji w Polsce już za miesiąc czy dwa będzie miało kolejne skutki. W związku z tym chciałbym też zapytać. Najbardziej niepokojącą dla mnie i nie tylko dla mnie, bo rozmawiałem z wieloma Polakami, którzy żyją poza Polską, ale myślą z głęboką troską o Polsce, jest rysująca się coraz wyraźniej wyraźnie preferowana przez media koalicja PiS-u z Platformą Obywatelską. Wszystkie argumenty przeciwko temu już były postawione. Ja dodam tylko, że Platforma Obywatelstwa jest gwarantem już wszelkiego rodzaju wpływów zachodnich, obcych wpływów na terenie Polski. W związku z tym nawet dotarła do mnie dzisiaj informacja, którą powtórzę, że słynne z wielu afer Stowarzyszenie Ordynacka już przerzuciło się na popieranie właśnie kandydata Platformy pana Tuska, w związku z tym, że wie to stowarzyszenie, jak pan sam Marek Siwiec wyraził się, że my jesteśmy wykształceni, że my jesteśmy stworzeni do władania Polską, do rządzenia w Polsce i właśnie przy pomocy Unii Europejskiej. W związku z tym nie bardzo tutaj bym się zgadzał z tymi głosami, które mówią, że takie kraje jak Norwegia czy inne są w stanie ratować rolnictwo swoje dopłatami, ponieważ są bogate. Proszę zwrócić uwagę na bohaterską wprost walkę Szwajcarii, gdzie właśnie nieduży rolnicy, a mam kontakt z rolnikami szwajcarskimi, wszystko robią, a także dzieci tych rolników, żeby utrzymać się poza tym rynkiem, który niszczy struktury zdrowe, strukturę małe, strukturę te, które zapewniają egzystencję, czyli po prostu życie w tym globalnym świecie rodzinom i wielu osobom, które bez tych dochodów z tego małego, nie miały co jeść jutro czy pojutrze. Proszę zwrócić uwagę, że ten Sejm chciał jeszcze w tej kadencji zamknąć buchalterię polskiego rolnika, mimo że rozbieżności dochodów z hektara różnią się od 700 do 2000, do ponad 2000, takie są oficjalne dane, koniecznie chce się wprowadzić wszędzie kontrolę, aby po prostu tych rolników pozbawić możliwości egzystencji.
Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy. Pana uwagi i rozmyślania są bardzo cenne. Z tym bardziej, że przez pana się ma również doświadczenie, szczególnie to niemieckie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, tą rozmowę. Tutaj już panowie, pan Marcin Wałęski pierwszy chciałby coś powiedzieć. Bardzo proszę.
Chciałem się zgodzić z panem Michałem, że musimy Polskę ochronić od chemizacji rolnictwa, ale jak widać, decyzje na przykład obecnego rządu nie wpływają, nie są zgodne z tym, co pan Michał mówił akurat. Chodzi tutaj mi na przykład o wybór rodzaju płyt gnojowych, jakie zostały w Polsce wybrane przez Ministerstwo Rolnictwa. Został wybrany taki rodzaj płyt gnojowych, w którym są oddzielona, jest separacja części płynnych, nie ma fermentacji i ten rodzaj płyt gnojowych produkuje obornik, który jest nieprzefermentowany, a co za tym idzie, o połowę jest niższa zawartość azotu i węgla w nim. Te badania przeprowadził pan profesor Witold Grzebisz z Akademii Rolniczej w Poznaniu. I jak widać, lobby firm produkujących nawozy sztuczne jest ogromne w Polsce i temu tak na pewno też należy przeciwdziałać. Jeżeli chodzi na przykład o metody tuczu wielkopowierzchniowego, trzody chlewnej, to też jest wielkie zagrożenie dla środowiska, ponieważ produkując są ogromne ilości gnojowicy i chciałem tutaj powiedzieć, że Liga Polskich Rodzin stanowczo sprzeciwia się, jak będzie miała wpływ na władzę, to zakaże prawnie produkcji, taki metod produkcji w Polsce.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon.
Bardzo tak, radzie,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Irena z Koszalina mówi, witam wszystkich Państwa.
No, witamy Panią Irenę.
Tak, chciałam podać kilka przykładów mówiących o tym, że niestety polityka Unii Europejskiej i stojących za nią interesów poszczególnych państw i przedstawicieli, pojedynczych właścicieli wielkich...
Tak, ale Pani Ireno, bo bardzo tak. Ma krótki czas naszej audycji. Mamy gości w studiu. Chcielibyśmy poznać ich poglądy i ich widzenie jako reprezentujących różne ugrupowania.
Tak,
dlatego proponowaliśmy, żeby krótkie pytania i zaraz prosimy naszych gości o odpowiedź. Dobrze?
Tak, mam pytanie. Czy Państwo zdają sobie sprawę z tego i są przygotowani na to, żeby mieć swojego reprezentanta albo stworzyć siłę taką przedstawicielską z tych wszystkich ugrupowań, która by mogła się zmierzyć właśnie z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo po prostu chodzi o to, że nie dość, że nam nie dają połowę tych sum, które dają innym rolnikom, to jeszcze są odbierane Polsce pieniądze, które by szły na ochronę środowiska z winy właśnie państw Unii Europejskiej. Ja mam taką informację z maja tego roku z PAP-u, że Komisja Europejska wstrzymała od początku 2005 roku wypłacanie środków z Funduszy Spójności dla Polski na 45 projektów wartych około 1 miliarda euro, ponieważ polskie regulacje dotyczące ochrony środowiska nie są zgodne z unijnymi wymogami. I teraz kto o tej sprawie w ogóle mówi i kto tego broni? I widzimy, że polityka Unii Europejskiej jest taka, że dalej prą do nas z wykorzystywaniem nas. Jest informacja przesłana przez pana Marka Krydę do różnych środowisk, tutaj ochrony środowiska i w ogóle środowisk walczących z tymi fermami. Informacja podana przez Copenhagen Post, ja teraz tu patrzę na tekst angielski i powiem króciuteńko, z lipca 24. To zatytułowano: prosiaki dostają bilety na podróż. I teraz piszą, że farmerzy duńscy bardzo zwiększyli przesyłanie tych prosiaków.
Pani Irena, bardzo szybko upływa nam czas, dlatego może tak w skrócie. Dobrze, już rozumiemy, w czym jest problem. Pani Ireno, rozumiemy już, na czym polega problem. Pozwolimy, że naszym gościom się wypowiedzi. Dobrze? Dziękujemy bardzo. Dzięki.
No bardzo proszę, pan Krzysztof do nas wszystko i pani Małgosia.
Szanowni Państwo, przewija się po raz kolejny pytanie o to, w jaki sposób walczyć z Unią, czy negocjować warunki dla Polski. I często ja odbieram to w ten sposób, że wyobrażenie jest takie, że minister rolnictwa przyszły, czy jakiś polski jeden reprezentant w Unii Europejskiej, jak jakiś samuraj będzie tam dokonywał walki z Unią Europejską. Proces negocjowania z Unią Europejską jest procesem złożonym, w którym biorą udział przedstawiciele wszystkich centrów decyzyjnych w Polsce. I właśnie w Polsce, to z całą odpowiedzialnością chcę podkreślić, negocjacje poszły źle dlatego, że oglądano się wyłącznie na Ministerstwo Rolnictwa. A pytanie, gdzie była kancelaria premiera, gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o których wspominał profesor Szyszko, przecież poprzez polskie ambasady, poprzez polskie konsulaty, poprzez biura radcy handlowego można wiele rzeczy w różnych krajach wynegocjować, szukać sojuszników. To jest, jako przykład chcę podać reformę rynku cukru, którą zaproponowała Komisja Europejska. Jest kilka krajów, które się nie zgadza z tą reformą. Również stanowisko polskie jest w tej chwili negatywne w stosunku do reformy rynku cukru. To znaczy, trzeba znaleźć sojuszników, którzy pozwolą w ramach 25 krajów Unii Europejskiej, którzy mają podobne widzenie, a jest wielu takich, którzy widzą tak samo, by uzyskać wsparcie. To jest pytanie również, które chcę postawić wprost. A jaką rolę do tej pory przez dwie kadencje pełniła Kancelaria Prezydenta, który bierze udział wielokrotnie, w tej chwili jest również na wizycie, kontynuuje wizytę zagraniczną. Jeżeli w Polsce nie było wspólnej odpowiedzialności za sprawy wsi i rolnictwa, o których dzisiaj dyskutujemy w różnych centrach decyzyjnych, to minister rolnictwa, choćby był najbardziej zdeterminowany i najbardziej przygotowany, sobie z tym nie poradzi. Negocjowanie z Unią Europejską to są działania wszystkich instytucji publicznych, rządowych, lobby społecznego. Dopiero takie współdziałanie jest w stanie uzyskać pozytywne efekty.
Zgodzę wszystkich organizacji. Bardzo proszę pani Małgorzata.
Właśnie bardzo dobrze, że pan to mówi, bo tutaj znowu ja zejdę do poziomu zero. Od rządów premiera Olszewskiego, który został odsunięty w momencie, kiedy chciał uporządkować polską scenę polityczną pod kątem korupcjogennym. Proszę państwa, agentura to nie jest nic innego, tylko skłonność do bycia dyspozycyjnym w zależności od tego, kto da więcej, kto więcej zapłaci. I mamy tę sytuację, że ci sami ludzie, których należało na początku zlustrować, mają wpływ na sytuację naszą na terenie Unii Europejskiej. I to jest to, co ciągle Ruch Patriotyczny praktycznie i z uporem realizuje. Od rządów premiera Olszewskiego, poprzez działalność pana posła Antoniego Macierewicza, poprzez działania posła Janowskiego, który obronił polskie cukrownie. Proszę państwa, to jest ciągle ten sam jeden problem, korupcja, bo nie możemy, absolutnie nie możemy być spokojni o nasz byt, jeśli są ludzie, którzy decydują o losie Polski na arenach zagranicznych, skłonni do bycia dyspozycyjnymi wobec obcych, wobec tego, kto zapłaci więcej.
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ja uczestniczyłem w pierwszej fazie negocjacji. Uczestniczyłem w pierwszej fazie negocjacji. Była wola polityczna, żeby wejść w struktury Unii. Natomiast nie było woli politycznej, żeby twardo negocjować stanowisko. O ile ktokolwiek się przeciwstawiał temu, no to raczej był odwoływany ze stanowiska niż mógł kontynuować dalej. Myślę, że popełniono pewne błędy, ale myślę, że na błędach się trzeba uczyć i w tej chwili jest najwyższy czas, żeby wygrać to, co jest do wygrania. Dziękuję.
Ja chciałem powiedzieć, że na pewno ustosunkujemy się do słów pani Jędy dotyczących twardych chlebnej, dotyczących tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Holandię, w późniejszych audycjach rolniczych. Natomiast chciałbym, żebyśmy tu kontynuowali naszą debatę rolną i zaprosiliście się, słuchacie, na te kilka minut do rozmów. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Cześć Boże, dzwoni Józef z Krakowa.
Witamy pana Józefa,
serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studio. Program jest bardzo ciekawy, zarówno dla mieszkańców wsi, jak i miast. Musimy zdać sobie sprawę, że obecnie przemysł polski istnieje w formie szczątkowej. Jedynie rolnictwo jest strategiczną dziedziną naszej gospodarki. Za 6 lat prawo zezwoli na sprzedaż ziemi w naszym kraju na zasadzie wolnorynkowej. Naród pozbawiony środków produkcji będzie stanowił półdarmową siłę roboczą dla UE, dla Unii Europejskiej. My musimy zdać sobie sprawę z jednego, że Unia ma plany strategiczne opracowane już dawno. My jesteśmy tylko chłopcem do bicia. I my na co dzień walczymy o przetrwanie. Oni już mają wiele lat do przodu ustalony plan strategiczny. Dlatego każdy Polak musi iść do wyborów, bo to jest nasz interes. Ja tylko podam przykład. Miałem przerwę w słuchaniu programu, ponieważ słuchałem programu LPR i Partia Demokratyczna. I powiem Państwu jedną rzecz i słuchaczom, że mamy strategię sondażowych wyborów. Dzwoniłem na Partię Demokratyczną, na nie, odebrali wysłałem SMS-a. Próbowałem dodzwonić na LPR, było brak łączności, zarówno na tak, jak i nie. Więc, proszę Państwa, nie szarujmy się, od 16 lat rządzą farbowane lisy, nie dajmy się zwodzić, dość tego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo Panu, no życzę przede wszystkim sukcesów. Natomiast, proszę bardzo, kto z Panów chciałby tutaj zabrać głos? Pan Krzysztof, bardzo proszę.
Zgadzam się z Panem, że przemysł polski jest w formie szczątkowej i rzeczywiście pozbyliśmy się szeregu atutów, które pozwoliłyby naszemu krajowi uzyskiwać dochody, a jednocześnie jesteśmy krajem również w części uzależnionym choćby od surowców energetycznych. Dlatego tym bardziej powinniśmy szanować to, co nam pozostało, szanować polskie rolnictwo, ponieważ to nie jest tylko fanaberia rolników. Często się mówi tak, że sprawy wsi to są sprawy rolników, którzy tu bronią swoich klasowych interesów. Nie, to jest być albo nie być wymiany gospodarczej międzynarodowej. My tu jesteśmy dobrzy. Tą naszą żywność okazuje się, że sprzedajemy z powodzeniem. Uzyskujemy za granicą przyzwoite ceny. To jest kwestia utrzymania pewnych rynków na zachodzie i odbudowania rynków na wschodzie. Zgadzam się z przedmówcami, którzy o tym wspominali, ale to tym bardziej pokazuje, że Polska nie może iść w kierunku zamykania się, bo retorsja będzie jednoznaczna. Jeżeli my zamkniemy się na napływ towarów z zagranicy, to wielokrotnie w historii przeżywaliśmy dokładnie to samo. Następnego dnia jest reakcja zamykająca eksport z Polski. Pytanie, czy dla nas jest ważniejszy eksport polskiej żywności za granicę, czy zamknięcie się i co my z tą żywnością zrobimy? Ja myślę, jak powiedzieliśmy, jesteśmy w stanie wyprodukować wielokrotnie więcej niż potrzeby polskiego społeczeństwa, polskiego narodu wynoszą.
Ja myślę, że byłaby następna debata rolna. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego tematu tak szeroko rozwijać. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, co to mnie bardzo cieszy, że tutaj wygrywa jednak w polityce idea narodu. I ja się cieszę, że akurat Państwo dajecie propozycje, bo nam narzucono pewne propozycje i właściwie my mamy wybierać w takich propozycjach, które dla nas są często bez wartości. A tutaj jednak widzimy jakąś prawdziwą wolność, czyli stwarzamy jakieś nowe możliwości. I ta dyskusja mi się bardzo podoba, ponieważ ona nie jest zachowawca. Bo ja nie wiem, dlaczego PiS chce akurat w dublecie iść tam z Platformą, kiedy wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o Platformę, to ona już nie umie sobie stawiać celów w działaniu. Ona po prostu nie ma celu i to widać. Ona po prostu tylko działa jako partia zachowawcza, szczególnie ten pan prezydent, który chce być przywódcą oligarchów. I nie wiem, namiestnikiem chyba tutaj Tona Schrödera, bo ja tylko tak to odczytuję. Chciałbym lepiej odczytać, bo chciałbym powiedzieć coś dobrego o panu Tusku, ale no nie mogę powiedzieć nic dobrego, ponieważ jego polityka jest taka, jaka jest. I mówię, żywa idea narodu to jest dla nas szansa i i państwo są tą nadzieją i dzięki Bogu, bo tylko właściwie tutaj w wolnych mediach można się wypowiedzieć na temat narodu, na temat tego, co nas boli, na temat nadziei na przyszłość, a nadzieja jest w dobrych politykach również. Ja niestety jestem ofiarą idei postępu, bo mieszkam akurat w Łodzi, gdzie ta idea postępu akurat ten postęp zniszczyła w pierwszej kolejności. I tutaj się buduje akurat fabryki niemieckie, tutaj się jakieś instytuty i my tutaj intelektualnie będziemy pracować dla Niemców niestety. Tutaj się bardzo szybko buduje różne instytuty i naszą siłę intelektualną akurat tam się angażuje. Dlatego mówię, jeżeli ta idea narodu nie zwycięży, to my zginiemy. Tylko tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Tutaj pan Wroński chciał to poprzednić.
Tutaj Radosław powiedział, że tak porównał pana Tuska, że jest namiestnikiem Schrödera. Ja odnoszę też takie wrażenie, że część partii w Polsce, ta część partii, która, której zależy na tym, żebyśmy mieli złe kontakty ze Wschodem. Ta część, która się angażowała w Ukrainę między innymi, nazywała Ronda Dudajewa w Warszawie na przeciwko ambasady też. No, w moim przekonaniu to mam takie wrażenie odnośnie, jakby działała na rzecz agentury niemieckiej. Bo to jest właśnie gest Niemiec, to jest właśnie polityka niemiecka, żebyśmy my mieli jako Polska złe stosunki z Rosją. No to należy zmienić, mi się wydaje.
Dziękuję bardzo. Razie. Odbierzmy kolejny telefon. Za chwilę będziemy wracali do odpowiedzi.
Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Halo?
Dobry,
jeśli można. Proszę bardzo.
Na antenie. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja ze Szczeciewica.
Ja
tylko nie z Gdańska, Bożenna Maryja. Mam tylko dwa pytania, króciutkie bardzo. Chciałam zwrócić uwagę, że zwrigam się, ja ciągle słyszę tutaj chyba słów głównie pana Krzysztofa, kiedy mówi, że o produkcji żywności i co my, pan Proska, zrobić z tą żywnością, którą wyprodukujemy. No niestety jakoś tak, że produkuje to się moim zdaniem buty, rzeczy. Natomiast produkcja żywności, owszem, wiem, że używa się teraz tego określenia, ale jest to jakby takie nieadekwatne do tego, co się czyni, bo to jest jednak współpraca z Panem Bogiem. I mówmy sobie...
Ale pani Bożena, zostawmy, nie dyskutujmy o pojęciach, tylko o faktach, dobra?
Tak, i jakby druga sprawa, ciągle się mówi o tym, że muszą być dopłaty do rolnictwa, a może jednak nie byłoby problemów, mów to w kontekście oczywiście, gdybyśmy mogli nie oglądać się na Unię Europejską, tak jak to niektóre prawicowe ugrupowania sobie życzą, natomiast po prostu ustalić rolnikowi taką zapłatę, że za jego płody, że on nie musiałby się oglądać na żadne dopłaty, po prostu byłby wynagradzany i byłoby to też oczywiście odpowiednia dystrybucja żywności, tak jak należy i tej żywności jak najbardziej zdrowej ekologicznej. To są moje wszystkie pytania.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Pani chciała zabrać głos. Bardzo proszę, pani Małgorzata.
Tak. Proszę Państwa, tak się składa, że jestem z wykształcenia i z praktyki życiowej rolnikiem. Z moich doświadczeń politycznych wynika, że rolnicy jako siła społeczna są zawsze tą solą ziemi, co już mówiłam w programie telewizyjnym. I tutaj całe uderzenie tych sił antynarodowych w tej chwili jest skierowane na to, żeby wydrzeć nam grunt spod nóg dosłownie, w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd nam się macha jakimiś dopłatami przed oczyma, coś w rodzaju nagonki, że wiesza się kolorowe szmatki i zwierzyna tych szmatek się lękając idzie pod kulę sztucerów, pod kulę myśliwych. I proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Będziemy dyskutować o szczegółach, o drobiazgach, a kwestie zasadnicze za nami są przeprowadzane w sposób bezceremonialny. Ja bym chciała tutaj się odnieść do tych kwestii narodowych. Tutaj mój przedmówca z LPR-u powiedział, że to jest interes niemiecki. Proszę Państwa, Rondo Dudajewa i różne prowokacje to jest na pewno nie polski interes, ale też nie ograniczałabym kwestii tylko do niemieckich czy rosyjskich. Wiemy dobrze, że tendencje gospodarcze były takie. Pierwsze uderzenie antypolskie to było zamknięcie wymiany handlowej między krajami Polska a wspólnota niepodległych państw Białoruś, Ukraina. To zrobili nasi lobbyści, którzy są w tej chwili w Platformie Obywatelskiej. Proszę Państwa, SLD to samo, te wszystkie pseudolewicowe organizacje zamknęły nam w pierwszym rzędzie handel ze Wschodem. W naturalnym jakimś ciągu historycznym wiemy, że jeżeli była wymiana wolna, swobodna, na ile była, to zawsze tendencja była taka, że tamte przygraniczne tereny, mówię o tych kwestiach tutaj zarzewia konfliktu Białoruś, Ukraina, to wymiana handlowa prowadzi równocześnie do wymiany kulturalnej, do wymiany towarzyskiej, do kontaktów ludzi wzajemnych, a więc zacieśniania naturalnych więzi sąsiedzkich. Więc tutaj kwestie, czy Niemcy, czy nie Niemcy, to jest, proszę Państwa, bardzo zasadnicza, skomplikowana sprawa. Ja bym raczej mówiła o interesach ogólnoświatowych, globalistycznych, które dążą do tego, żeby nas jako bogaty kraj, bogaty jeszcze nie bójmy się tego, i tutaj właśnie pan Krzysztof jest w wielkim błędzie, uważając, że my jako kraj energetycznie jesteśmy słabi. Profesorowie, naukowcy udowodnili, że geologicznie jesteśmy krajem bogatym w złoża, w minerały, i to jest fakt. Kwestie rolnicze to jest wybieranie nam gruntu. To dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Grajewski, bardzo proszę.
Ja chciałbym jeszcze tu dodać, że Unia Europejska nie tylko stosuje redukcję kwot różnego rodzaju, to choćby o kwocie mlecznej, czy skrobi, czy tytoniu, czy premii wołowej, czy premii dla owiec. Ja powiem w ten sposób, no, ja reprezentuję akurat Warmię i Mazury, ale Żuławy leżą po stronie i województwa pomorskiego, i warmińsko-mazurskiego. I tutaj mamy ciekawe przykłady, że naprawdę najlepsze ziemie w Europie są zaniedbane, brakuje pieniędzy na ochronę przeciwpowodziową, a to może się skończyć podobnie jak w Nowym Orleanie. Druga sprawa, na ziemiach najlepszych w Polsce proponuje się sadzenie na przykład malwy pensylwańskiej albo wierzby energetycznej. Nie buraki cukrowe, nie rzepak, nie pszenica, takie sprawy. Następna sprawa. Po prostu proponowano też, były pomysły z Unii, żeby zalać część Żuław jeziorem Drużno. Także wszystkie sposoby są
dozwolone. Mądrych sposobów Unii dotyczących Żuław to więcej było. Pan Krzysztof, bardzo proszę.
Zgadzam się z panią Bożeną, że słowo produkcja do wytwarzania żywności nie bardzo pasuje. Jest to współdziałanie człowieka ze stwórcą, ale często się tego słowa używa i nie bawmy się w semantykę. Chodzi o problem. Jeżeli chodzi o dopłaty do rolnictwa, to nie są kolorowe szmatki wbrew pozorom, ponieważ jeżeli Unia Europejska stosuje u siebie dopłaty do rolnictwa i my jesteśmy w tym ugrupowaniu, to trudno sobie wyobrazić, żeby w Polsce te dopłaty znieść. Ja zgadzam się tutaj, to jest stanowisko, które czasami samoobrona prezentuje. Chodzi o to, by były jednakowe możliwości funkcjonowania rolnictwa. Jeżeli w Polsce odchodzilibyśmy od wsparcia zewnętrznego, od pomocy dla rolników, to musi się to dokładnie odbyć również w krajach pozostałych Unii Europejskiej. Natomiast samobójstwem dla nas byłoby jednostronne zrezygnowanie zewnętrznego wsparcia dla rolnictwa, kiedy Unia Europejska to by u siebie utrzymała. To dla polskich rolników byłby cios, którego absolutnie nie byliby w stanie znieść. Ja myślę, że dyskutujemy dzisiaj przede wszystkim o tym, co robić z polską wsią i co robić z polskim rolnictwem.
Taki ja jest, rozumiem, że tak zaczynamy podsumowanie.
Nie, taki jest tytuł również naszej debaty. Nie bardzo chcę wypowiadać się na temat polityki wschodniej, chociaż wyraźnie również chcę zaznaczyć i moje kontakty z Ukrainą wyraźnie to pokazują, że z faktu, że Polacy udzielili poparcia Ukraińcom w bardzo trudnym dla nich momencie, kiedy próbowali uniezależnić się od Rosji, jest w tej chwili na Ukrainie bardzo dobrze przyjmowany. Ukraina tydzień temu zniosła cła na import żywności i to jest dla nas wielka szansa właśnie dla Polski, ponieważ otwiera się dla nas ogromny rynek, tylko byśmy to wykorzystali, byśmy tego nie zmarnowali.
Tylko najpierw ten rynek nam zamknęli nasi włodarzy.
Rynek został zamknięty przede wszystkim utworzeniem zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. To było głównym problemem transportu przez granicę, bo zajmowały się handlem małe firmy, nie ewidencjonując tego rynku. Ja znam przykłady tu z naszego województwa, z Kujaw, kiedy firmy ukraińskie, rosyjskie przyjeżdżały do, za przeproszeniem, stodoły rolnika, ładowały cebulę, warzywa, płaciły pieniędzmi z ręki do ręki. W tej chwili ten obrót musi trochę inaczej wyglądać. Natomiast ja dlatego w programie PiS-u napisaliśmy ważny element, produkcja energii odnawialnej również ze źródeł rolniczych. Wiem, że jest geotermia, że są wody, że jest wiatr i tak dalej, ale również zapisaliśmy, że ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski jest produkcja energii odnawialnej ze źródeł rolniczych. To wszystko powinniśmy maksymalnie wykorzystać, ale na geotermii samochód nie pojedzie. To jest dopiero praca przed nami. Na tym etapie, na jakim jesteśmy w tej chwili, niestety jesteśmy energetycznie uzależnieni od rolnictwa.
Dziękuję bardzo. Zaczynamy podsumowanie. Zaczynamy od pana posła Zawickiego.
Bardzo dziękuję bardzo. Mówiliśmy tutaj o programach, ale za 2 tygodnie wybory i wielu rolników w Polsce dotkniętych skutkami suszy potrzebuje pomocy natychmiastowej. Myślę, że jest potrzebna także pomoc socjalna, bo trudno mówić o umorzeniu kredytów, czy rozłożeniu na raty, przedłużeniu. Natomiast w wielu gospodarstwach będzie potrzebna pomoc socjalna i my, Polskim Stronnictwie Ludowym, się za tym opowiadamy. Myślę, że taka matematyka powyborcza będzie dawała szansę lub nie realizacji tych programów, które dzisiaj były tu prezentowane. One są niezbędne, potrzebne, bo same rolnictwo to jeszcze mało. Tutaj w grę musi wchodzić rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w tym dobrym znaczeniu po to, żeby wykorzystać też duże zasoby ludzkie, niezbędne dla tej walki z bezrobociem, szczególnie ukrytym na wsi, gdyż ta sprawa jest w polu widzenia nas wszystkich. Sądzę, że ta przyszłość najbliższa to dobre, powiedziałbym, notowania wszystkich ugrupowań politycznych, tych, które między innymi Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Bardzo dziękuję panu, ale tych, mamy tylko minutę czasu. Dajmy mówić wszystkim. Dobrze? Bardzo proszę, pan Marcin.
Za 2 tygodnie są wybory parlamentarne i na całe szczęście koalicje ustalają wyborcy, jakie będą. I ja mam nadzieję głęboką, że te wybory okażą się wygraną dla Polski. Chciałem już powiedzieć, że Liga Polskich Rodzin nie oszukała społeczeństwa przed wyborami. Ja osobiście kandyduję z okręgu bydgoskiego, to jest okręg, który obejmuje powiaty Inowrocławski, Mogileński, Żniński, Stępuliński, Nakielski, Tucholski. Z listy Ligi Polskich Rodzin. Zajmuję ostatnio pozycję na liście, bardzo łatwo mnie znaleźć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście pomoc socjalna w chwili obecnej jest niezwykle potrzebna, ale jest sprawa rządu obecnego, prawda, i jeszcze ewentualnie parlamentarzystów. Natomiast fakt jest, że Prawo i Sprawiedliwość ma spójny program, gdzie rolnictwo jest jednym z elementów całego programu, niezwykle istotnym, niezwykle ważnym. Chcemy wykorzystać te wszystkie swoje szanse i równocześnie chciałem powiedzieć, bo tu wielokrotnie to było mówione. Jesteśmy bardzo często sami sobie winni. Źle prowadziliśmy negocjacje poprzednie, te negocjacje trzeba prowadzić inaczej. Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie wykorzysta tą szansę. Chciałem jeszcze jedną